Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I oczywiście porozmawiamy sobie o tym, co wczoraj wydarzyło się w naszym kraju. Mamy w końcu zapowiadaną rekonstrukcję rządu, która się rzeczywiście wczoraj objawiła nam wszystkim. Może nie pełna rekonstrukcja, natomiast taka, która z całą pewnością była dla wielu osób zaskakująca, bo podejrzewam, że gdybyśmy rozmawiali, nie wiem, rok temu i zaczęlibyśmy dywagować na temat przede wszystkim Ministerstwa Obrony Narodowej i postaci pana Antoniego Macierewicza, czy będzie ministrem, czy nie, to szanse na to, że byłby nim nadal, podejrzewam, że byłyby dużo wyższe niż się wczoraj okazało. To największe zaskoczenie, czy nie zaskoczenie, jak pan myśli?
Trudno to jednoznacznie przesądzić. Wszystko zależy od tego, jak ocenimy motywacje, jakie przyświecały, można powiedzieć, decydentom tej rekonstrukcji. Mi się osobiście wydaje, że chyba ona była pełna, bo trudno powiedzieć, kogo można by tam było znaleźć jeszcze do wymiany. Może ministra Ziobrę, natomiast trudno zakładać, że to byłoby prawdopodobne, zwłaszcza w świetle tego, co się dzieje na linii Polska-Komisja Europejska. Myślę, że czy to zaskoczenie. Rzeczywiście, parę miesięcy temu trudno było zakładać, że Antoni Macierewicz może odejść. Myślę, że większym zaskoczeniem jest reakcja na jego odejście, zwłaszcza myślę o publicystach prawicowych, którzy wpadli w histerię. To jest trochę histeria, myślę, że porównywalna z zachowaniem, kiedy w Korei Północnej odchodzi kolejny Kim, prawda? Także to...
A propos zaskoczenia, kto nie odszedł, to wiele osób, w tym i działaczy Prawa i Sprawiedliwości, wskazuje panią minister Zalewską, że tu jest dość duże zdziwienie, biorąc pod uwagę fakt, jak kontrowersyjna była ta reforma, którą wprowadzała, którą firmowała. To mogło być dla wielu osób zaskoczenie.
To w gruncie rzeczy zostało gdzieś przetrawione, można powiedzieć, politycznie i przeszliśmy nad tym, myślę, że do porządku dziennego. W ostatnim czasie nie wracaliśmy jakby do tego, że do takiej głębokiej reformy doszło.
Ale milion osób jednak złożyło podpisy. Jeżeli państwo elbanowcy nawet mówili krytycznie o tym, jak reforma jest wdrażana, jeśli pani poseł Sobecka wystosowywała stosowne interpelacje,
tylko pamiętajmy o tym, że nie takiej ilości podpisów się mieliło
oczywiście,
w Polsce.
Oczywiście, że tak. Co do tego nie ma wątpliwości.
To akurat rzeczywiście na tym jakby można z tym żyć, tak jakby pokazuje praktyka polityczna. Szkoły działają, tak. Natomiast rzeczywiście myślę, że ta rekonstrukcja, i tutaj osoba ministra Macierewicza, ministra Radziwiłła, ministra Waszczykowskiego, prawda, ministra Szyszki, czyli tych najbardziej kontrowersyjnych z perspektywy takiego, powiedziałbym, potocznego oglądu osób, stała się faktem i dymisja i w tym sensie można by dywagować teraz, czy nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość po 2 latach rządów i w perspektywie tego, że jeszcze 2 lata do wyborów, że...
Zmienia koncepcję.
Tak, zmienia koncepcję, ale tak można powiedzieć z punktu widzenia koncepcji takiej marketingowej, to znaczy, że wycisza pewne spory, tak?
Bardzo zdroworozsądkowe.
Tak się wydaje, prawda? Tak. Że jeśli w to miejsce albo się desygnuje osoby częściowo anonimowe, albo częściowo na dorobku, albo fachowców, akademików, to wówczas jest wysłany sygnał, że jakby to odium polityczne jest trochę zdjęte. Oczywiście otoczenie polityczne tych ministerstw czy tych ministrów cały czas będzie, myślę, że znaczne. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że ten środek ciężkości, ten cały rwetys wokół rządu, myślę, że zostanie wyciszony i przeniesiony chyba na powrót na salę sejmową.
Tak? Inna sprawa jest taka, że zabiera się też możliwość krytykowania, czy nawet krytykanstwa momentami szeroko rozumianej opozycji, bez względu na to, jak będziemy ją definiować, bo kiedy można było niemalże codziennie wychodzić i mówić, minister Szyszko zrobił to, jeśli można było w cudzysłowie jeździć po panu Waszczykowskim, wytykając jego różne rodzaju faux pas, jeśli można było przyczepić się jeszcze do kilku innych rozwiązań, chociażby ministra Radziwiłła, to teraz
tak,
otwarta karta.
To jest taki wysłany sygnał trochę do opozycji, macie to, co chcieliście, tak?
Proszę bardzo,
jesteśmy w stanie zmienić. Nie jest tak, że jesteśmy zacietrzewieni, że jesteśmy, można powiedzieć, zabetonowani, że żadne sygnały do nas nie docierają. Niektórzy mówią, że zmieniono tą taktykę, że 5 kroków do przodu, a nie kroków wstecz, na taki na 2 do przodu, 1 do tyłu. Oczywiście to zależy, jak to będziemy rozpatrywać, jak w perspektywie, jak czas pokaże. Na ile rzeczywiście to minister, były minister, a obecny premier Morawiecki jest w stanie poukładać, na ile były to jego, była to jego suwerenna decyzja. Oczywiście to, wracając jeszcze na moment do postaci ministra Macierewicza, to na pewno pojawią się takie dywagacje, czy to nie była cena reformy sądów, prawda? Czyli prezydent nie powiedział, że nie zawetuje po raz kolejny, podpisze ustawy, ale pan minister Macierewicz musi odejść, prawda? Także to możemy się tego domyślać, ale to
ale z drugiej strony, jeśli spojrzeć na wczorajsze spotkanie, no, definiowane jako spotkanie na szczycie, czyli premier Morawiecki i pan Juncker, dodatkowo pan Timmermans, bo przecież spotykali się we trójkę, potem w cztery oczy, i zapowiedź tego, że mamy trochę więcej czasu a propos wdrożenia artykułu 7 i premier Morawiecki, prezes Rady Ministrów, mówi, że będziemy się dostosowywać i tutaj jakby pojawia się jakieś światełko w tunelu, to ja już się gubię w takim układzie, co z tymi podpisanymi przez prezydenta ustawami dotyczącymi sądów. I gdzie tu zagrywka polityczna?
Ustawy są podpisane, tak? I to jakby tutaj wysłał, PiS wysłał czytelny sygnał, że potrafiliśmy to zrobić.
To zawsze
tak,
można je jutro znowelizować.
Tak. Oczywiście. To nie jest w toku negocjacji z Komisją Europejską w pewnym momencie można oczywiście premier powie, że no niestety musimy że dla dobra i Polski w Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej, oczywiście, integracji i tak dalej, to można elementów bardzo dużo znaleźć, tak? Że nie chcemy być takim, który tylko jątrzy państwem,
i po raz kolejny pokażemy, tak, że robimy ukłon w stronę.
Że potrafimy zrobić krok wstecz, ale tak naprawdę wygrywamy na tym, bo oczywiście w artykule 7 nie ma wygranych, tak? To i Polska na tym przegrywa, i Komisja na tym przegrywa, więc w interesie wszystkich jest to, żeby to przyciągnąć i de facto znaleźć rozwiązanie, no bo nie wyobrażamy sobie, nawet jeśli z perspektywy Polski wiadomo, że to mogą być kwestie budżetowe, to mogą być kwestie, a choćby pozbawienie Polski głosu w Radzie Europejskiej, tak? No to jest niewyobrażalne, że państwo tej wielkości w Unii Europejskiej i tak znaczący rynek nagle miał być. No, to się całkowicie kłóci z ideą integracji, prawda?
Tak, zwłaszcza, że o tym rynku, tak, z panem Junckerem, tak, pan Morawiecki wczoraj rozmawiał.
I wtedy mówić o tym, że i w tym sensie myślę, że Bruksela nie może pozwolić sobie na komfort taki, że nagle 40 milionów obywateli polskich będzie przeciwko Unii Europejskiej, prawda? No bo nie tędy droga. I to z drugiej strony to też nie jest tak, że my możemy sobie lekceważyć wszelkie rozwiązania czy kolejne procedury w Unii
Nawet
Europejskiej.
Nawet jeśli jakiś polityk za pośrednictwem kanału telewizyjnego będzie nam mówił, że możemy.
Tak, tak.
Bo to nieprawda.
To nie jest prawda, oczywiście. To funkcjonujemy, można powiedzieć, w takim konglomeracie różnego rodzaju przepisów, przymusów również, tak, i na co się zdecydowaliśmy, i w tym sensie musimy mieć tego świadomość, i myślę, że tutaj osoba premiera, no, jest taką nadzieją na to, że ten zdrowy rozsądek zostanie zachowany.
A zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem, że może trochę chodziło o to, aby wprowadzić pewne rozwiązania w tych pierwszych 2 latach, zresztą no, wszyscy zgodnie powiedzą, że kontrowersyjne rzeczy wprowadzamy na starcie, potem wprowadzamy pewnego rodzaju wyciszenie, i teraz te zmiany to jest ewidentny ukłon w stronę bardziej centrowego elektoratu. Zadowoliliśmy tych, którzy z żelazną wolą głosowaliby na nas i będą na nas głosować, a teraz puszczamy oko do tych wszystkich, którzy nie są zdecydowani. 60% osób jest teoretycznie niezdecydowanych.
Muszę się zgodzić, bo rzeczywiście ja uważam, że ten elektorat z pogranicza, czyli taki liberalno-konserwatywny, to jest najbardziej... Tak, ale to jest najbardziej pojemny elektorat. Oczywiście. Tam najwięcej ludzi w Polsce ma takie poglądy, tak? I rzeczywiście tam można szukać, bo myślę, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość pod rządami Jarosława Kaczyńskiego i rządu kierowanego przez Mateusza Morawieckiego ma wszelkie szanse na to, aby osiągnąć większość konstytucyjną, prawda? Bo nie wygląda, żeby opozycja mogła się odrodzić, przynajmniej nie ma pomysłu w tej chwili na to, bo wiadomo, że kuszące jest to, żeby trwać przy tym, co się ma, a może coś się uszknie, coś więcej, prawda? A tutaj rzeczywiście droga jest otwarta i ten ukłon wobec takiego elektoratu, można powiedzieć, tego takiego common sense, prawda? Czyli takiego ośrodkowanego, który widzi błędy po jednej i drugiej stronie, a również zalety po jednej i drugiej stronie, tak? Także tutaj nie traktuję sytuacji tak, jak ona jest przedstawiona choćby w mediach publicznych, że to jest czarne, a to jest białe, prawda?
Zwłaszcza jeśli prawdą jest to, co ma się wydarzyć w najbliższym czasie, że będziemy mieli oto odsłonę pewnego rodzaju programu socjalnego, ale szeroko rozumianego, inaczej adresowanego do wszystkich Polaków. Podejrzewam, że związane chociażby z kwotą wolną od podatku. To było zapowiadane. Premier Morawiecki trzyma się tego pomysłu i chce to wprowadzić. I kiedy już trochę przygasła gwiazda czy blask 500+, a Polacy dostaną, i to wszyscy w tej chwili, kolejny prezent finansowy, to część osób, która była niezdecydowana z tych centrowych wyborców, może powiedzieć, że wszystko jest okej, okay, tak? A nawet moja firma lepiej funkcjonuje, tak, teoretycznie.
No, tak? Pamiętajmy o tym, że taki koncept socjalnej prawicy, który kiedyś powstał jeszcze w Szwecji i pod pewnymi względami był gospodarczo przynajmniej kontynuowany w Polsce, to jest jakiś tylko myślę, że takie rozwiązanie na moment, bo w perspektywie rzeczywiście jest to taka wizja świata gospodarcza trochę jak republikańska w Stanach Zjednoczonych, tak? Czyli republikanie mówią, że oczywiście wartości mają duże znaczenie, no ale są pewne świętości w gospodarce, a tam muszą być niskie podatki, tam musi być kwota wolna od podatku.
Zawsze, prawda? Można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński należy do pokolenia ultrakonserwatywnego i takiego mniej nowoczesnego, nazwijmy to, ale z drugiej strony, no wszyscy chcemy żyć w kraju nowoczesnym i tu nie ma znaczenia, kto jaki ma status materialny, jakie ma pochodzenie czy wykształcenie. Nawet w telewizji ogląda ten świat, Europę i mówi, chcę, żeby u nas też tak było.
Tak, oczywiście. No, mam świadomość tego, że gospodarka polska w dużym stopniu opiera się jednak na małych i średnich przedsiębiorstwach i tutaj w ukłon w ich stronę musi być zrobiony. Także jakby, jeśli Polska ma się rozwijać, to pewne wolności, no, muszą być, no, może być zadedykowane temu sektorowi, tak? I mamy tego doskonałą świadomość i to jest rozwiązanie, bo oczywiście wielki biznes on będzie przechodził, natomiast on tak jak przychodzi, tak wychodzi, tak? Znaczy on pieniądz przepływa i odpływa, tak? Natomiast tutaj nie ma jakiegoś takiego, powiedziałbym, patriotyzmu gospodarczego, tak? A tak też można myśleć, prawda, o gospodarstwie. Zwłaszcza, że Mateusz Morawiecki, no, wychował się, można powiedzieć, w tym sektorze bankowym, sektorze finansowym, no,
ja
czyli wśród ludzi...
Wśród kapitalistów.
Wśród kapitalistów, wśród neoliberałów, tak. Prawda? W związku z tym pewnie to też mu nie jest całkowicie obce. Oczywiście ten czynnik społeczny, o którym się mówi, że on ma tą pewną wrażliwość społeczną, niewątpliwie ma, natomiast pewnie trudno zakładać tak, że on radykalnie zmieni swoje poglądy ekonomiczne i powie tak, że tutaj, że wyłącznie redystrybucja, tak, a nic w zamian może być dla sektora gospodarczego. No, ludzie muszą zarabiać, tak? Muszą mieć możliwość zarabiania, bo wtedy się rozwijają, tak? Jeśli więcej zarabiam, to inwestuję w siebie, inwestuję w otoczenie, tak? A to napędza innych, prawda?
No,
to
jest... A zmieni się strategia funkcjonowania pewnych resortów? Rozbawiło mnie to dzisiaj, nie wiem ile jest w tym prawdy, bo wyczytałem to gdzieś w mediach społecznościowych. To był jakiś cytat z forów policyjnych. Co, drodzy policjanci, powiedzielibyście odchodzącemu ministrowi? No, policjanci na forach internetowych piszą, nic byśmy mu nie powiedzieli. Czy dziękujemy, że odszedł, tak? Można to traktować oczywiście w kategorii dowcipu, ale można też się zastanowić, jak będzie teraz funkcjonowało na przykład to ministerstwo z nowym, ale też przecież opatrzonym politykiem, no, który od dawna władzę posiadał dużą, jeśli chodzi przynajmniej o partię. No, tak zwany zakon porozumienia centrum.
Znaczy, to jest w ogóle ciekawostka, tak? Bo ja z swojej perspektywy, no, w sumie cieszę się, bo i Joachim Brudziński, i profesor Czaputowicz to politolodzy, tak? W związku z tym, jeśli politolodzy znajdują, można powiedzieć, odnajdują się w czynnej polityce.
Profesor Czaputowicz mniej, ale Joachim Brudziński bezwzględnie polityk wyrazisty.
Oczywiście,
no.
Tak. To
można
prawda,
pani powiedzieć wszystko, ale na pewno prawda, to, że tak, nie jest wyrazisty.
Myślę, że w gruncie rzeczy mniej absorbujące póki co jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo my mamy mniej tych problemów wewnętrznych, dostrzegamy ich mniej, bo po prostu, no bo na co dzień jest ich mniej, tak, nie mamy problemu asymilacji imigrantów, prawda, no, poza przyjmowaniem Ukraińców, którzy myślę, że świetnie się asymilują, prawda, i póki co sobie z tym nie widzimy, nie dostrzegamy tego problemu. Oczywiście są incydenty, których nie wolno też
bagatelizować,
tak, i trzeba
na to wskazywać. I może pan Brudziński mniej będzie to bagatelizował niż pan Błaszczak.
To, tak? Tutaj co do tego, bo jesteśmy pewną społecznością, w której no, pewnych aktów nigdy nie dochodziło i chcielibyśmy, żeby tak nadal
było. Z drugiej strony wszyscy mówią, że pan Błaszczak będzie miał teraz misję, żeby wykonać rzeczy, o których tylko mówił minister Macierewicz, bo minister Macierewicz przyzwyczaił wiele osób do tego, że tworzy pewnego rodzaju aurę. Już nie mówię o kwestiach jakichś tam tajemniczych bardzo, ale zapowiadając pewne rzeczy, już począwszy od tych nieszczęsnych helikopterów i kilku innych rzeczy dotyczących uzbrojenia, teraz wszyscy mówią, przyjdzie Błaszczak i po prostu to zrobi, tak?
Też mi się tak wydaje, że to jest naturalny kierunek. Znaczy, niewątpliwie w ministrze Błaszczaku jest, można powiedzieć, więcej takiego konkretu, tak?
Tak,
w odniesieniu
tak.
do pewnego realnego świata.
Żołnierskiej
postawy. Ja tu nie to, żebym się próbował naśmiewać się z ministra Macierewicza. Wydaje mi się, że jakby mam większe... To jest bardzo też ważne, bo mamy bardzo dużo studentów, żołnierzy i my o tym z nimi rozmawialiśmy, że on przywrócił pewną godność żołnierza, ale takiego wizerunku na zewnątrz, tak? Że oni mieli świadomość tego, że oczywiście reprezentują...
Że są ważne. ważni.
Tak, są ważni, reprezentują bezpieczeństwo, odpowiadają za bezpieczeństwo, reprezentują obywateli. Odniesienie się do pewnej aksjologii, prawda, do pewnej tradycji, to wszystko ma znaczenie, okazuje się, że ma znaczenie, bo ludzie też lubią o sobie sądzić, że są ważni, prawda, że są wartościowi.
Czują się potrzebni.
Tak, czują się potrzebni. Umożliwił awanse niższej kadrze, także to rzeczywiście to jest odbierane bardzo...
Ja też z wieloma żołnierzami rozmawiałem, młodymi oficerami Wojska Polskiego, którzy mówili, że oczywiście dzielą się gdzieś wewnętrznie w armii na różnego rodzaju obozy, ale jedni mówią, że to bardzo dobrze, że dokonała się zmiana i część tych tak zwanych starych generałów wydawałoby się nieusuwalnych z perspektywy zwykłego, podległego im żołnierza. To było dobre rozwiązanie, bo oni widzą też jakąś szansę na zmianę.
Ja rozumiem, oczywiście, tak, tylko że w sensie oczekujemy wszyscy, że jednak ten środek ciężkości zostanie przeniesiony właśnie na konkrety, tak? Czyli na uzbrojenie, na dozbrojenie, na
bo to jest priorytet.
Tak, bo to są priorytety rzeczywiście wokół tego. Wiadomo, że pewne rzeczy były trochę robione, no tak na zasadzie pewnej fantazji. Ja cały czas, kiedyś to rozmawiałem z panem redaktorem, o tym mówiłem i jeszcze przypomnę jeszcze raz, że wywiezienie 57 leopardów z Żagania to był absolutnie, czy ze Świętoszowa, to był absolutny błąd, tak?
To była ułańska,
bo nie rozbija się potencjał całej dywizji, prawda? To o tym musimy pamiętać. I w tym sensie tego zabrakło i myślę, że tutaj bardziej umocowany, można powiedzieć, w takiej doczesności, powiedziałbym. Minister Błaszczak jest taką szansą na to, że zajmie się tym, co konkretne. Zwłaszcza, że myślę, że w ostatnim czasie minister Błaszczak zbyt dużo uwagi poświęcał kwestii relokacji uchodźców, tak? Czyli czy jest zagrożenie, czy nie ma zagrożenia, czy epatowanie tym, że wręcz zagrożenia nie ma. Oczywiście to są bardzo ważne kwestie.
A może to chodziło, wie pan, o to, żeby punkty robić na tym, bo wie pan doskonale, że jest to rzecz, która pada na wyjątkowo podatny grunt w Polsce, nawet jeśli jest tam mnóstwo przekłamań, mitów i wielu innych rzeczy.
Tak, że zagrożenia absolutnie nie można ignorować i takie zagrożenie mogłoby się pojawić. Natomiast to nie jest tak zagrożenie na dziś, ono nie może stać się tak intensywne i tak wielkie, jak zagrożenie można być konwencjonalne, czyli jednego państwa wobec drugiego państwa. Nie wiem, mam tu na myśli Rosję, która przecież nie jest z nami sprzymierzona.
Wystarczy spojrzeć na to, co zrobili Węgrzy, na których podobno mamy się w wielu kwestiach wzorować, którzy mieli realny problem, ale też ze względów geograficznych z uchodźcami, tylko że oni potrafili nawet zagrać trochę na nosie Unii Europejskiej i powiedzieć, my dajemy konkretne pieniądze, konkretne środki na to, żeby tą sytuację ustabilizować, unormować. Jak mieliby się zachować wtedy politycy Unii Europejskiej? Węgrzy sami dali, tamci nie,
tak,
my nie damy?
Nie zapominajmy o jednej rzeczy, że to, co się działo na dworcu Galicji w Budapeszcie i te obrazy, które zrobiły wrażenie na ówczesnym kanclerzu Austrii, na kanclerz Merkel, no, pozwoliło Węgrom postawić autobusy i wywieźć uchodźców, imigrantów do Niemiec, prawda, i Austrii. Także to też jest, myślę, że takie dobre, w ich perspektywy dobre zagranie polityczne, a tak naprawdę oni by stali się wygranym na tym, Bo tak naprawdę na całą relokację odpowiada kanclerz Merkel i może brak jej pewnej odwagi na pewnym etapie. No paradoksalnie o tym też się nie mówi, że kluczową rolę odegrał dzisiejszy kanclerz Austrii Sebastian Kurz, który w wieku tam 20 kilku lat, jeszcze przed 30, miał bardzo trzeźwe spojrzenie polityczne i objawił się nagle jakiś talent polityczny i to było jakieś takie, można powiedzieć, odrodzenie w tym takim skostniałym myśleniu europejskim.
Albo miał po prostu trochę szczęścia, tak?
Trochę szczęścia, ale też takiej fantazji nie zabrakło mu. A to młodość też cechuje, prawda? Że czasem trzeba się odważyć. I w tym sensie to ta sytuacja w Europie tak dzisiaj wygląda, a nie inaczej, to prawda? Oczywiście to są konsekwencje tego, co możemy robić i co powinniśmy robić. I z perspektywy rzeczywiście polskiej, no tej wielkości państwa, no armia musi być rozwijana, prawda? Także to mam też, zwłaszcza, że minister Macierewicz jeszcze zapowiadał, że nawet zwiększenie armii do 150 czy do 200 tysięcy żołnierzy, tak? Niezależnie od tego, czy tu uwzględniamy obronę terytorialną, czy nie. Nie wiem, jaka będzie jej przyszłość, prawda? Ale wydaje się, że co do zasady pewnie idea zostanie zachowana.
Ja też widziałem w tych zapowiedziach pewnego rodzaju strategię związaną z tym, że rzeczywiście przez lata, jeśli chodzi o służbę wojskową w naszym kraju. Wydarzyło się duża rzecz, począwszy od tej likwidacji zasadniczej służby wojskowej, tak? Gdzieś uciekaliśmy trochę od tej armii na poczet armii stricte zawodowej, takiej, która w niektórych krajach funkcjonuje. Mamy mnóstwo sojuszników, po co nam ta armia? W tamtej strategii też były jakieś pomysły, ale tutaj wychodził pan minister Macierewicz, oni zlikwidowali to my przywracamy.
Mamy też pewną świadomość historyczną, pamiętamy, że czy Józef Piłsudski, czy Józef Beck dążyli do podpisywania paktów o nieagresji z Niemcami, ze Związkiem Radzieckim i z III Rzeszą Radzieckim, nic to nie dało, prawda? Mieliśmy sojuszników w postaci Francji, w postaci Anglii, też to niewiele przyniosło, więc w związku z tym...
Sojusznikami bywa różnie.
Tak, tak. No, jest oczywiście pakt, piąty artykuł Paktu Północnoatlantyckiego i wiemy, że inni muszą się stawić, można powiedzieć, broniąc nas, no, ale mamy też świadomość tego, że organizacja chociażby obrony czy kontrataku trwałaby no, co najmniej dzisiaj 60 dni, czy to też jest świadomość.
Zostawmy wojsko i wszystkie te rzeczy, które się dokonały, bo tak naprawdę to są, to wszystko, o czym mówimy, to jest taki komentarz bardzo na gorąco, bo jak będzie to wszystko funkcjonować, dowiemy się w najbliższych miesiącach, a może nawet w najbliższych dniach dowiemy się, co z Antonim Macierewiczem. A jak pan myśli, czy te zmiany będą miały jakieś przełożenie na wybory samorządowe, które w tym roku... No, będą w jakimś sensie determinować pewnie polską politykę.
Myślę, że tak, że rzeczywiście to też ten sygnał w ogóle dla społeczeństwa, że Prawo i Sprawiedliwość jest skłonne do refleksji, do zastanowienia się, że do wysłuchania obywateli, że to nie jest tak, że ono tylko wyłącznie wie, co obywatele myślą i co chcą, prawda? Że jeżeli jest jakieś niezadowolenie, to oni są skłonni do tego, aby...
I pokazują to.
Tak, pokazują, tak. Wiedzą, w którym momencie... To też jakby... moment jest nieprzypadkowy, tak? To, co pan rektor powiedział, że pewne twarde reformy, czy ciężkie do zaakceptowania zostały przeprowadzone w pierwszym dwuleciu, z perspektywie już niespełna roku do wyborów.
Wszyscy wyborcy mają świetną pamięć, tak, ale mało który za rok będzie.
Dokładnie, ale to oczywiście za miesiąc czy dwa to nikt już nie będzie wspominał, nie będzie tęsknił za ministrem Macierewiczem, bo taka jest też specyfika polityki i specyfika nasza jako jej odbioru. Więc w tym sensie to rzeczywiście jest taka perspektywa na to, że... Bo myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie grało na to i musi grać na to, żeby pokazać, że myślenie w samorządach czy w regionach to jest przeniesienie myślenia centralnego, tak? Czyli że dążyło od dłuższego czasu, żeby pokazać, że polityka niczym się nie różni w regionach. Mimo tego, że samorządowcy przecież wszędzie mówili o tym, że to jest coś zupełnie innego, tak? Że to co prawda jest komponent władzy publicznej, natomiast inne problemy, tak? Ludzie, społeczności, porozumienia, prawda? No, mamy przykład Zielonej Góry i głosowania nad budżetem, prawda? Także to też jest świadomość tego, że można się porozumieć. Natomiast to jest wysyłane.
A może chodzi o to, żeby trochę przesunąć środek ciężkości? Bo już mówi się o tym mówią wszyscy samorządowcy, że wiele kompetencji z samorządów się zabiera, wzmacniając chociażby urzędy wojewódzkie i samych wojewodów, którzy mogą więcej, więc może no tak, systematycznie wzmacnianie
tego... Czy Prawo i Sprawiedliwość może przyjąć władzę w samorządach, tak? Bo ja też nie jestem tego pewien, bo wydaje mi się, że to też cały czas powtarzam, że Polacy się dość mocno przywiązują, powiedziałbym, do pewnych rozwiązań, zwłaszcza tych, które najbliżej dotyczą.
No i wybory samorządowe zawsze były i są inne.
Mamy specyfikę województwa lubuskiego i Zielonej Góry, gdzie to się odtwarza od lat i trudno zakładać, że tu nagle nastąpi jakaś radykalna rewolucja, tak? No, może nastąpi, natomiast myślę, że nie będzie o to łatwo. I w tym sensie, bo w polityce jest dość proste rozwiązanie, najbardziej skuteczne. To znaczy, że wystarczy powiedzieć, że wszyscy robią dobrze, natomiast co do zasady ważne jest, kto robi, tak? Czyli z perspektywy obywatela to żeby mu wmówić, że nieważne, kto daje ci pieniądze, ale właśnie, że jest to ważne, tak? Że co prawda ten, ja daję 500+, ten też może dać 500+, ale lepiej, żebyś dostał to ode mnie, prawda? I w tym sensie, jeśli ludzie to złapią, mówiąc kolokwialnie, to jest jakaś szansa dla Prawa i Sprawiedliwości, że można, prawda, że może można tą szalę samorządową odwrócić, bo dzisiaj w gruncie rzeczy...
No wielu działaczy Prawa i Sprawiedliwości już właściwie odtrąbiło sukces przy okazji ostatnich wyborów uzupełniających w województwie pomorskim. Mówią, zobaczcie, tam bastion na Kaszubach Platformy Obywatelskiej zostaje odbity, czyli można.
No tak, bo ja cały czas nad tym ubolewam, ale mam tego świadomość, że statystyczny ogląd polityczny jest bardzo taki, powiedziałbym, płytki. Płytki nie w zasadzie płytkości ludzi, tylko płytko zakorzeniony, prawda? I bardzo powierzchowny.
Inna sprawa jest taka, że są kandydaci lepsi i gorsi.
Tak, ale on jest bardzo powierzchowny i w tym sensie ten emblemat wystarczy, tak? To, co pamiętamy 4 lata temu, Prawo i Sprawiedliwość w Zielonej Górze uciekło od emblematu PiS, prawda? Zmieniło sobie nazwę komitetu, a w tym, myślę, że tym razem będzie bardzo mocno je eksponować, także to też jest akurat zmiana, prawda? Także to można się uśmiechać na to, że ale są pewne sukcesy i do których też ciężko ich abstrahować. Ja, chociażby, nie wiem, na ostatnim meczu koszykarzy minister Materna ogłosił, można powiedzieć, pozyskanie sponsora.
Myślę, że dzisiaj już by tego nie zrobił.
Tak, ludzie gwizdali, ale z drugiej strony się cieszyli, prawda? Także to jest też pewna przewrotność ludzka, tak? Czyli zachowanie nad urną wyborczą.
Źle to było rozegrane, bo można to było zrobić tak, że ludzie by nie gwizdali, ale no to już kwestia tego,
tak.
Kto jak do tego wszystkiego podszedł. Zostawmy ten temat, a pewnie do wyborów samorządowych przyjdzie nam jeszcze porozmawiać i zobaczymy, jak będzie wyglądała wtedy polska i samorządowa rzeczywistość. Profesor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.